Jesteśmy w tej chwili w zamku w Przedsławiu i znajdujemy się w naszej części muzealnej.
Bardziej zamek czy bardziej pałac? Mówimy zamek, ale wygląda na pałac.
Został wybudowany jako zamek, a na przestrzeni wieków zmienił charakter, stał się pałacem, ale nazwa figuruje Zamek Przedsław. Mamy tu część muzealną, mamy też niewielką kameralną liczbę pokoi gościnnych, restaurację.
Zacznijmy więc zwiedzanie.
Zanim będziemy zwiedzać Zamek Przedsław, to ja Państwu opowiem taką krótką historię tego miejsca. Pierwsze informacje o tym, że cokolwiek się tutaj działo, pochodzą już z XIII wieku. Legenda mówi, że książę krakowsko-sandomierski Bolesław V Wstydliwy w dowód uznania za zasługi swojemu rycerzowi Przedsławowi Ligęzie nadał taki drewniany zameczek myśliwski. No ale zamek jest solidny, murowany. Historia tego zamku rozpoczyna się od pierwszej połowy XVI wieku. Źródła podają, że w 1516 roku w Mielcu, kiedyś znajdował się tam taki duży zamek, należał on do rodu Mieleckich. Niestety ten zamek nie dotrwał do naszych czasów, ale jak wspomniałam, źródła podają, że w 1516 roku odbył się tam zjazd magnatów i senatorów Rzeczpospolitej. Obradowano tam nad sposobami zabezpieczenia tych ziem przed najazdami obcych wojsk i podjęto tam decyzję o budowie szeregu grodów obronnych. W wyniku tych decyzji już 2 lata później Mikołaj Ligęza, rycerz z tego rodu, który od XIII wieku zamieszkiwał to wzgórze, rozpoczął budowę tego zamku, w którym teraz jesteśmy. Główna część naszego zamku w formie prostokąta powstała w latach 1518-1529. W rodzinie Ligęzów zamek był do 1578 roku. Wtedy córka Stefana Ligęzy, Anna, wyszła za mąż za Andrzeja Koniecpolskiego. Była majętną panną, wniosła więc mężowi w posagu wszystkie te dobra. W ten sposób właścicielami części Przedsławia, 8 okolicznych wiosek i tego zamku, zostali Koniecpolscy. W rodzinie Koniecpolskich majątek był do 1654 roku. Wtedy okazało się, że ostatni z Koniecpolskich popełnił bigamię. Za to został skazany na banicję, a rodzina sprzedała majątek rodzinie Tarnowskich, Herbuleliwa z Rzemienia. Ale rok później w Polsce wybuchła wielka wojna, tak zwany potop szwedzki. Szwedzi dotarli tutaj do Przedsławia, wymordowali mieszkańców, krążą legendy, że w lochach zamkowych schroniły się kobiety i dzieci, jednak Szwedzi tą kryjówkę odkryli. W Przedsławiu, obok Urzędu Miasta, jest pomnik ofiar pomordowanych przez Szwedów. Szwedzi także podpalili domy mieszczan, ten drewniany, XIII-wieczny zameczek myśliwski. Na szczęście ten murowany zamek oszczędzili, zabrali tylko co cenniejsze rzeczy i odeszli. A my możemy przypuszczać, że Tarnowscy, którzy przed samą wojną zakupili ten majątek, przez całą tą zawieruchę wojenną nie przywiązali się do tej posiadłości, postanowili ją sprzedać. I w 1668 roku cały ten majątek został zakupiony przez Władysława Reja, herbu Okrzas, na Głowic. Był to w prostej linii potomek słynnego poety Mikołaja Reja. I od tego momentu do końca II wojny światowej mieszkała tutaj rodzina Rejów. Mieszkało tu 9 pokoleń. Wiadomo więc, że każde pokolenie coś zmieniało w wyglądzie tego zamku, dostosowując go do własnych potrzeb i możliwości. Pierwszej, takiej większej przebudowy zamku dokonał dopiero w latach 1808-1810 hrabia Kajetan Rej. Był to pierwszy z Rejów, który miał tytuł hrabioski, bo w 1806 roku otrzymali oni ten tytuł, który później przechodzi z pokolenia na pokolenie. I Kajetan Rej do tego prostokąta dobudował boczne części naszego zamku, pomieszczenia z tarasem, z basztą, klatka schodowa i wieża to pochodzą z tego okresu. Kolejnej przebudowy zamku i właściwie tak jak zamek wygląda dzisiaj, dokonał pod koniec XIX wieku hrabia Mieczysław Rej. Był on taką postacią zasłużoną nie tylko dla własnego rodu, ale śmiało możemy powiedzieć, że nawet dla nas współczesnych. Był to uczestnik powstania styczniowego, pierwszy przewodniczący Tatrzańskiego Towarzystwa Turystycznego, a było to pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo turystyczne. Dzięki jego staraniom powstała również pierwsza do tej pory istniejąca średnia szkoła na naszych terenach. On też, wzorując się na księżnej Izabeli Czartoryskiej, postanowił ze swojego zamku uczynić taką rezydencję muzeum. Stworzył tutaj miejsce pamięci poświęcone swojemu sławnemu przodkowi i było to drugie w Polsce prywatne muzeum. Już pod koniec XIX XIX wieku można było tutaj przyjeżdżać i zwiedzać zamek. W pewnym sensie kontynuujemy tą muzealną tradycję Mieczysława Reja, chociaż w większej rzeczy jest to niestety bardzo wierna rekonstrukcja. Okres po II wojnie światowej dla zamku był bardzo trudny. Zmienił się wtedy ustrój, zniesiono własność prywatną. Rejowie musieli stąd uciekać. Później wyemigrowali do Francji, a tutaj wszystko upaństwowiono. Na bazie majątku powstało gospodarstwo rolne, tak zwany PGR. W samym zamku urządzono szkołę. Mieściło się tutaj gimnazjum, ale w 1946 roku wybuchł pożar. Po pożarze szkołę przeniesiono, a zamek przekazano gospodarstwu rolnemu, które zgodnie z modą z tamtego okresu, kiedy często kościoły i pałace zamieniano na magazyny, urządziło sobie tutaj magazyny zboża. Więc proszę sobie wyobrazić, w tych komnatach na górze pryzmy ziarna, młynki do czyszczenia, na dole biura, mieszkania prywatne. Nikt o ten zamek nie dbał. W 1967 roku wybuchł tutaj olbrzymi pożar, który właściwie wypalił wnętrza zamku. Stropy w większości były drewniane, spłonęły stropy, spłonął dach. To, co nie spłonęło, zalano w czasie akcji ratowniczych i pozostała tutaj malownicza ruina. W 1969 roku ten spalony zamek wpisano do rejestru zabytków, a rok później wytwórnia sprzętu komunikacyjnego w Mielcu, to był taki największy zakład lotniczy na tych terenach, bardzo dobrze prosperujący w tamtym okresie, podjęła decyzję o przejęciu od Skarbu Państwa tego spalonego zamku i dużym nakładem sił i środków został on odrestaurowany. Dyrekcja WSK nawiązała współpracę z profesorem Wiktorem Zinem, a był to słynny polski architekt, i konserwatorzy pod jego nadzorem na podstawie dokumentacji fotograficznych, które zachowały się z końca XIX wieku, z tego okresu, kiedy gospodarzył tutaj Mieczysław Rej, odrestaurowali ten zamek z taką dbałością o każdy detal i szczegół, dzięki czemu dzisiaj możemy podziwiać ducha tamtych czasów i pracę współczesnych rzemieślników. Zamek po rekonstrukcji oddano w 1988 roku z zamiarem, że będzie pełnił funkcję reprezentacyjną fabryki samolotów. Tutaj przyjeżdżali kontrahenci, podpisywano umowy. Wszystko trwało moment, nastąpiły w Polsce zmiany ustrojowe, zmiany zasad gospodarowania. Firma ogłosiła upadłość. Kolejnym zarządcą zostały zakłady lotnicze w Mielcu, które powstały w wyniku restrukturyzacji WSK, bo ta olbrzymia firma, zatrudniająca ponad 20 tysięcy pracowników, podzieliła się na szereg takich małych spółek. Niestety tym nowo powstałym zakładom lotniczym też się nie powiodło, ogłosiły upadłość i wtedy syndyk wystawił ten zamek na sprzedaż. Każdy mógł go kupić, oczywiście, jeśli miał określone środki, ale czas płynął. Nie było nikogo chętnego, były różne pomysły na zagospodarowanie tego miejsca, ale nie było środków na bieżące utrzymanie. Zamek powoli zaczął podupadać. Drugi raz w okresie powojennym szczęście uśmiechnęło się do zamku pod koniec 2004 roku. Został on wtedy zakupiony przez państwa Tyszkiewiczów, którzy byli również właścicielami firmy Melex w Mielcu, produkującej pojazdy elektryczne. Po zakupie zainwestowano tu środki. Ponad 2 lata trwał tutaj remont. Osuszono mury, wymieniono wszelkie instalacje, została zmieniona cała elewacja zewnętrzna, uruchomiona kuchnia, wyremontowana ta XIX-wieczna oficyna zamkowa. A obecnie rozpoczynamy kolejną erę w historii naszego zamku, bo 2 lata temu zamek zmienił właściciela, został zakupiony przez Centrum Medyczne w Rzeszowie i teraz dbamy o ten zamek. Staramy się, żeby był coraz piękniejszy, żeby mógł jeszcze służyć przyszłym pokoleniom. Jesteśmy w dawnej sali balowej. Ściany są wyłożone sztukaterią przedstawiającą herby Polski i Litwy. Jest tutaj oryginalny, ciągle czynny piec kamienny pochodzący z 1810 roku. To jest z okresu, kiedy remont w zamku przeprowadzał hrabia Kajetan Rej. Z tej strony mamy pięknie rzeźbiony kominek ozdobiony herbem rodziny Rejów, a na kracie kominka widać symbole 3 państw. Po środku orzeł Polski. Po prawej stronie rycerz na koniu, herb Litwy Pogoń, a z mojej strony Archanioł Michał, symbol dawnej Rusi. Ten kominek jest zaślepiony, w nim się nie da rozpalić ognia. To właśnie od tego komina wybuchł ten ostatni pożar, który z taką niesamowitą siłą wypalił wnętrza zamku i konserwatorzy postanowili nie kusić losu, nie odbudowano instalacji kominowej. Z Zapraszam do kolejnej sali. Tutaj mamy jedyną salę na górze, która nie uległa całkowitemu wypaleniu. Na sufitach zachowały się oryginalne malowidła z końca XIX wieku, wykonane przez Władysława Wiktora Puszczyńskiego. Był to malarz, uczestnik powstania styczniowego, który po upadku powstania znalazł tutaj schronienie u rodziny Rejów, związał już swój żywot z Przecławiem i w podzięce ozdabiał sale zamkowe. Również ten pięknie rzeźbiony kredens jest to oryginalny kredens, który był na wyposażeniu tego zamku. Miał to szczęście, że po wojnie został z zamku przekazany do muzeum w Łańcucie. Jak zamek odrestaurowano, to kredens wrócił, no i stanowi teraz oryginalny wystrój tej sali. Z tej sali mamy wyjście na taras. Zapraszam Państwa na taras, bo z tarasu mamy piękny widok na nasz park. Zamek stoi w środku parku, a nasz park obecnie liczy prawie 10 hektarów. Rośnie w nim 29 gatunków drzew liściastych. Z tej strony widać, że teren wzgórza obniża się i tarasami schodzi w stronę rzeki. Tam dalej płynie Wisłoka. Przed wiekami zamek był budowany jako twierdza obronna, więc z tej strony były fosy. Na przestrzeni wieku zmienił charakter, stał się pałacem. Fosy były niepotrzebne, zostały zlikwidowane. My dzisiaj mamy łąki. Za tym szpalerem drzew jest taka duża łąka licząca ponad 2 hektary. Z tej strony są aleje lipowe. Te lipy są pozostałością XVII-wiecznego ogrodu. Mają więc te drzewa już ponad 300 lat. A tutaj jak podejdziemy, to widać, że teren wzgórza też się obniża i dołem wokół wzgórza płynie potok o takiej wdzięcznej nazwie Słowik. Dzisiaj jest to leniwy potoczek. Przed wiekami był tutaj inny układ wód. Wtedy był to rwący strumień. Stanowił taką naturalną ochronę tego zamku. Pod kasztanem widać kapliczkę. To XIX-wieczna kapliczka ufundowana przez rodzinę Rejów po tragicznej śmierci hrabiego Kajetana, który w 1822 roku zginął w pojedynku, a pojedynkował się z Wincentym Krasińskim, ojcem znanego poety Zygmunta Krasińskiego. Pojedynek odbywał się w Warszawie, było to w czasach zaborów, tam zabór rosyjski, tutaj Galicja. Został pochowany w Warszawie, a rodzina ufundowała tą kapliczkę z prośbą, aby już takie tragiczne wydarzenia nie miały miejsca. Do budowy tej kapliczki wykorzystano słup z bramy dawnego ogrodzenia, wbudowano tam obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Miejscowi zwią tą kapliczkę kapliczką szczęścia. Ponoć spełniają się wszystkie prośby skierowane do Matki Boskiej. Ja tylko zalecam cierpliwość, my byśmy wszystko chcieli od razu, a to czasem trzeba chwileczkę poczekać. Jesteśmy w dawnym gabinecie pana domu, zwanym przez nas salonikiem hrabiego. To biureczko i ten fotel są to również oryginalne meble. Na ścianach, a ściany są wyłożone płótnami, tkanymi według oryginalnych wzorów i naciągniętymi na stelaże, wiszą takie małe obrazy, które przedstawiają okoliczne dworki ziemiańskie, bo kiedyś mieściło się tutaj też archiwum rodów ziemiańskich, niestety nie dotrwało do naszych czasów. W kąciku mamy odrobinę uwspółcześnioną wersję kontusza szlacheckiego. Jest to reprezentacyjny strój szlachty polskiej. Za tymi drzwiami jest dawna sypialnia, obecnie prywatny apartament, ale jest tam taka ciekawostka, jest szafa. Jak się otworzy szafę, okazuje się, że nie ma półeczek, jest tajemnicze przejście. Do tego pokoju można wejść oficjalnie przez drzwi albo mniej oficjalnie przez szafę. Tutaj mamy salę złotą. Sufit ozdobiony jest malowidłami wzorowanymi na malowidłach wykonanych przez Michała Anioła, znajdujących się w kaplicy Sekstyńskiej na Watykanie. Jest to fragment dzieła stworzenia świata. Na ścianach wiszą obrazy, które są przykładami XIX-wiecznego malarstwa. Są tutaj oryginalne meble, czynny kominek. W tej chwili taka romantyczna sala. Kiedyś mieściła się tutaj słynna biblioteka Mieczysława Reja. Zgromadził on bogaty księgozbiór, liczący ponad 5000 woluminów. Niestety większość książek zginęło bezpowrotnie w czasie II wojny światowej, bezpośrednio po wojnie. To, co przetrwało, zostało przekazane do kurii metropolitalnej w Krakowie i według źródeł obecnie znajduje się w zasobach Wawelu. Tutaj mamy salę, która jest taką bezpośrednią kontynuacją muzealnych tradycji Mieczysława Reja, bo jest to sala poświęcona Mikołajowi Rejowi. Mamy popiersie Mikołaja Reja. W drewnianej boazerii nad portalami drzwi są fragmenty z jego dzieł. Jest to zbiór takich złotych myśli, sentencji, które jak się wczytać z uwagą, to właściwie mówią, jak powinno się żyć, pracować i służyć ojczyźnie. Na wprost mamy oryginalne popiersie króla Władysława Jagieł. A dawniej na każdej tej półeczce było po piersi innego króla. Często tą salę nazywano salą królów. Pod sufitem mamy galerię portretów przedstawiającą znamienite postacie zasłużonych dla Rzeczpospolitej. Część z tych portretów są to oryginalne portrety namalowane przez Władysława Wiktora Puszczyńskiego. Zaraz po wojnie zostały w zamku zdemontowane, przekazane do Muzeum w Rzeszowie, dzięki czemu nie uległy zniszczeniu w pożarach i jak zamek odrestaurowano, to wróciły i stanowią oryginalny wystrój tej sali. Tutaj mamy drzewo genealogiczne rodziny Rejów. Zamek w 1668 roku został zakupiony przez Władysława Reja. Był to w prostej linii potomek naszego słynnego poety. Od tego momentu do końca II wojny światowej mieszkało tutaj 9 pokoleń. Te postacie wyróżnione, Jan, hrabia Kajetan, hrabia Mieczysław, były to osoby zasłużone nie tylko dla rodu, ale również dla całego kraju. Okres świetności zamek przeżywał pod koniec XIX wieku, kiedy gospodarzył tutaj Mieczysław Rej. Mamy portret Mieczysława Reja. Na wprost mamy tablicę upamiętniającą jego udział i innych mieszkańców ziemi przecławskiej w powstaniu styczniowym. A nad klatką schodową wisi taki duży obraz namalowany przez współczesnego artystę pana Jana Brożynę. Jest to wizja artystyczna zamku, który kiedyś znajdował się w Mielcu. Jak artysta wystawił ten obraz na sprzedaż, no to został zakupiony, bo początkuje historię tego miejsca. W tej chwili jesteśmy w bardziej użytkowej części zamku. Tą salę nazywamy salą portretową. Jest to taka sala, która łączy przeszłość z teraźniejszością. Te portrety, które wiszą na sufitach, są to oryginalne portrety przedstawiające przodków Rejów, czyli dawnych mieszkańców tego zamku. Z tej strony mamy taki duży kredens z kolekcją porcelany i właśnie za tym kredensem znajdują się tajemnicze schody, które prowadzą do szafy i wychodzą w dawnej sypialni. W kredensie mamy taką kameralną salkę. Jest ona ozdobiona pracami pana Mirosława Karapyty. Przy ostatnim remoncie, za zgodą konserwatora, w tą salę wbudowaliśmy też wewnętrzną klatkę schodową do piwnic zamkowych. Dawniej do piwnic schodziło się tylko od zewnątrz. A tutaj jesteśmy w sali kominkowej. Jest to nasza główna sala restauracyjna. Z tej sali mamy wyjście na taras. I tutaj mamy naszą główną salę biesiadną, zwaną przez nas salą herbową. Do końca XIX wieku, do tego okresu, kiedy remont w zamku przeprowadzał hrabia Mieczysław Rej, tutaj była sień. Końmi, powozami wjeżdżano do tej sieni, goście rozchodzili się do poszczególnych komnat. Wiadomo, że jak sień, to solidne stropy. Dzięki tym solidnym stropom ta część zamku nie uległa całkowitemu wypaleniu, a właśnie pod koniec XIX wieku Mieczysław Rej zabudował tą sień. Powstały tutaj dwie komnaty, które przy rekonstrukcji zostały połączone. Ta część sali ozdobiona jest medalionami wykonanymi przez Władysława Wiktora Puszczyńskiego, przedstawiającymi Jana Kochanowskiego, Frycza Modrzewskiego, Górnickiego i Orzechowskiego, a ta część ozdobiona jest herbami rodów książęcych i arystokratycznych. Mamy tu herb Okrza rodziny Rejów, mamy herb Radziwiłłów, Potockich, Branickich, Mickiewiczów, Walewskich i Wasilewskich, a więc nazwiska doskonale znane nam z historii. Pokażę Państwu jeszcze piwnice zamkowe. Dawniej do tych piwnic wchodziło się tylko od zewnątrz, właśnie tymi schodami. Były to zwyczajne piwnice magazynowe. W tej pierwszej sali organizujemy warsztaty dla dzieci, różne prezentacje, w zależności od tego, jak jest zapotrzebowanie. I tutaj mamy jeszcze salę klubową ze stołem bilardowym. Piwnice to jest też takie fajne miejsce, gdzie można opowiadać legendy związane z duchami. Dzieci jak przyjeżdżają, to pytają, czy mieszkały tutaj księżniczki. Ja mówię, no niestety, ale hrabianki już tak. Czy mamy ducha? Dzisiaj jak gość potrzebuje, to i duch się znajdzie. No i oczywiście, czy mamy tajemne przejście? Więc tajemne przejście pokazywałam. Hrabianki owszem, bywały, ale jak wspomniałam, to jest takie miejsce, gdzie można opowiadać legendy o duchach. Ja co prawda długo tutaj pracuję, ale duchów nie spotkałam, ale dostałam taką książeczkę autorstwa Franciszka Kleina. Był to historyk sztuki, wykładowca Akademii Sztuk Pięknej w Krakowie, który w książeczce pod tytułem Notatnik Krakowski opisywał wrażenia ze zwiedzania zamków dzisiejszego Podkarpacia, z tym, że uczynił to jakieś 100 lat temu, jeszcze przed I wojną światową. Pisał, że przyjechał do zamku w Przycławiu w marcu. No wiadomo, że jeszcze wtedy nie było światła elektrycznego, pogoda też była inna. trudna, więc było mglisto, szaro. Okazało się, że w zamku w tym czasie był tylko służący, bo Rejowie mieli kilka posiadłości, nie zawsze cały rok tutaj mieszkali. No ale jak przyjechał taki wybitny gość, to przygotował dla niego pokój, po kolacji z piwnic zamkowych przyniósł produkty. Po kolacji udał się służący do mieszkania, które miał w przyzamkowej oficynie, a pan Franciszek pisze, że sam jeden został w zamku i wtedy się zaczęło. Usłyszał niesamowite odgłosy wycia, piski, drapania i te odgłosy powtarzały się sukcesywnie przez całą noc. Więc pierwsze co zrobił, to zamknął drzwi od pokoju na klucz, jeszcze zaryglował szafką, głowę nakrył poduszką i z duszą na ramieniu czekał rana. Rano jak przyszedł służący, to powiedział mu o tych odgłosach, a wtedy służący się roześmiał i mówi, że po śniadaniu pokaże, co go w zamku straszyło. Przyprowadził go do tych piwnic zamkowych i wytłumaczył mu, że jak on przyszedł po te produkty, to przyszedł z nim pies zamkowy. On zapomniał o psie, pies został w piwnicach, zaczął więc wyć, piszczeć i drapać, żeby go wypuścić. A proszę zwrócić uwagę, że te piwnice są sklepione łukowato do samej posadzki, więc jakby byśmy teraz tutaj głośno krzyczeli, no to na górze wydawałoby się, że nie wiadomo, jakie duchy w tym zamku grasują. Tak się wyjaśniły te strachy z pierwszej nocy. Ale pisze dalej, że w kolejny wieczór został zaproszony do miejscowego księdza proboszcza. Dawniej teren był oczywiście nieogrodzony, nad potokiem była kładka, tam poniżej mamy wzgórze kościelne. Po kolacji wrócił późno, udał się do wyznaczonego pokoju z myślą, że tym razem to się wyśpi. Ale tylko położył się do łóżka, usłyszał najpierw huk, potem brzdęk, a potem takie cichutkie dzwonienie. Więc historia się powtórzyła. Ale rano, jak ze służącym obeszli wszystkie komnaty zamkowe i w tym miejscu opisywał, jak dawniej były wyposażone sale, że na ścianach wisiały olbrzymie obrazy, oprawione w ciężkie, grube ramy, że stały takie duże szafy gdańskie, wypełnione bogatą kolekcją porcelany, no to nie znaleźli niczego, co by wyjaśniało te odgłosy. Dopiero jak wrócił z wycieczki do Krakowa i wywołał zdjęcia, a dawniej to troszeczkę trwało, bo dzisiaj robimy zdjęcie, od razu go widzimy, to przeglądając zdjęcia w jednej z sal zauważył ślad po obrazie. Wiemy, że jak zdejmiemy obraz, to kolor ściany jest inny. Wytłumaczył sobie, że najprawdopodobniej obraz, właściwie rama, zerwała się z haków, uderzyła w szafę. W szafie była ta porcelana, która później tak cichutko dzwoniła i dzwoniła. A na końcu tej książeczki pisze, że na 100% nie jest przekonany, czy w zamku go straszyło za sprawą psa i obrazu. Jak będą Państwo mieli ochotę, zapraszamy zobaczyć, czy dzisiaj w zamku straszy, czy nie straszy, bo zawsze pozostaje doza niepewności. Warto sprawdzić.